radiowo-naukowo.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Beata Gwoździewicz, a mój dzisiejszy gość to uznana w kraju i za granicą autorytet z zakresu pediatrii, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie.
Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
Dodam, że pani jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Przez 10 lat była pani członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Od prawie dekady pani nazwisko znajduje się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. To wielkie zasługi, ale też będziemy mieli dziś taką poważną rozmowę, bo chcielibyśmy porozmawiać o projekcie dotyczącym terapii komórkowej w cukrzycy typu pierwszego i związanymi z tym badaniami klinicznymi nad tak zwaną szczepionką przeciwko cukrzycy. Proszę nam powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło i jakie znaczenie mają te odkrycia i perspektywy, jakie daje ta szczepionka dla pacjentów?
Szanowni Państwo, pani redaktor, moja przygoda z diabetologią to już 25 lat. Początkowo byłam klinicystą, bardzo interesowałam się cukrzycą, ubolewałam nad leczeniem i jakością życia, szczególnie tych małych dzieci chorych na cukrzycę. Miałam to szczęście, że na swojej drodze spotkałam wspaniałych naukowców, którzy pozwolili mi rozszerzyć wiedzę na temat właśnie patogenezy cukrzycy, a przede wszystkim poznać bardzo ciekawy, interesujący świat immunologii, który toczy się w organizmie. Cukrzyca typu pierwszego jest tą jedną chorobą autoimmunologiczną. Początkowo moje prace dotyczyły poszukiwania wczesnych wskaźników rozwoju zarówno późnych powikłań cukrzycy o typie mikro, jak i makroangiopatii, czyli tych drobnych naczyń, ale również i uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego, współpracując właśnie z panią profesor Myśliwską, panią profesor Katarzyną Zoreną, panią profesor Natalią Marek, Trzonkowską. Też za pośrednictwem pani profesor poznałam męża, pana profesora Piotra Trzonkowskiego, który już prowadził badania nad limfocytami T-regulatorowymi i stosował tą metodę u pacjentów po przeszczepach. Wiemy, że to są trudni pacjenci i profesorowi zależało, aby pacjent po przeszczepie nie odrzucał tego narządu. Nasze wspólne rozmowy pokierowały w kierunku, że być może tą metodę można by było zastosować u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego na wczesnej fazie rozwoju. Wiemy, że ta choroba rozwija się na kilkanaście lat, a nawet u dorosłych na kilkadziesiąt lat. Już dziś możemy rozpoznać za pomocą prowadzonych badań immunologicznych, genetycznych tą chorobę na wczesnym etapie, badając poziom przeciwciał charakterystycznych właśnie dla komórek beta-trzustki, jak na przykład przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego. Jest to pierwsze stadium rozwoju cukrzycy.
Czyli można rozpoznać jeszcze zanim są objawy?
Dokładnie tak. Jeszcze przed manifestacją kliniczną, póki jeszcze nie ma typowych objawów cukrzycy, to dla przypomnienia dziecko więcej pije, więcej oddaje moczu, chudnie, ale wówczas już ponad 90 komórek beta-trzustki jest zniszczonych. Pozostaje tylko kilka procent, które jeszcze produkują insulinę, ale produkują przez kilka miesięcy, 6-8, my mówimy o tak zwanym okresie miodowym cukrzycy pacjenta, kiedy może podawać mniejszą dawkę insuliny. Niestety po 6-8 miesiącach pacjent traci te komórki beta-trzustki z autoagresji. Jest tyle przeciwciał, tyle różnego rodzaju cytokin, które doprowadzają do uszkodzenia komórek beta-trzustki.
Czyli nie ma tych wysp wysp trzustkowych, które produkują insulinę,
dokładnie. Tak? Dokładnie. Ale możemy na dzień dzisiejszy za pomocą, tak jak wspomniałam, badań immunologicznych, genetycznych, rozpoznać niemy okres rozwoju cukrzycy, czy tak jak wspomniałam, stadium pierwsze cukrzycy, kiedy pojawiają się przeciwciała, możemy je zmierzyć. I stadium drugie, jeżeli nic nie zrobimy z tym procesem autoimmunologicznym w tym stadium pierwszym, no dochodzi do kolejnych uszkodzeń komórek beta-trzustki, uszkodzonych jest 50-60% i wówczas już pojawiają się pierwsze zaburzenia gospodarki węglowodanowej pod postacią nieprawidłowej glikemii nadczo. I tu warto przypomnieć, że poziom prawidłowy u każdego człowieka, czy to jest dziecko, czy osoba dorosła, to jest 70-90 mg na decylitr. Po posiłku nie powinno być więcej niż 100 o 40. W momencie, kiedy poziom glikemii nadczo jest między 100 a 125, albo w doustnym obciążeniu glukozą w drugiej godzinie testu poziom jest między 140 a 199, my to dziś nazywamy stanem przedcukrzycowym. I nieuchronnie w ciągu kilkunastu lat rozwinie się cukrzyca typu pierwszego, bo mamy już podwyższone, coraz wyższe poziomy przeciwciał i coraz wyższe poziomy glikemii. I wówczas, jeżeli dochodzi, tak jak wspomniałam na samym początku, kiedy dochodzi do uszkodzenia ponad 90% komórek beta-czuski, dochodzi do manifestacji klinicznej.
Ale powiedziała Pani, że możemy zmierzyć jeszcze zanim objawy wystąpią. Możemy zmierzyć, ale tylko dzięki Waszym badaniom.
To znaczy, badania nie tyle naszym, one są de facto na całym świecie, czyli te poziom przeciwciał już jest konkretnie sprecyzowany. Mamy na dzień dzisiejszy 5 rodzajów przeciwciał. Natomiast wiedząc o tym, że proces rozwoju cukrzycy jest, cały świat szuka, żeby zatrzymać ten proces autoimmunologiczny, żeby nie dopuścić do rozwoju cukrzycy. Ale wracając jak gdyby do pytania Pani, co my na dzień dzisiejszy robimy i jak ta przygoda się rozpoczęła, trzeba było udowodnić, że terapia działa poprzez wydłużenie remisji choroby. Czyli zaczynaliśmy tą terapię u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą i jeszcze za pomocą pewnych badań biochemicznych, oceniając tak zwany C-peptyd, mogliśmy określić, czy jeszcze ten pacjent ma te 10, 15, 20% komórek beta-trzustki i zastosując tą metodę, o której za chwileczkę opowiem, mogliśmy wydłużyć okres remisji o 6, o 10 miesięcy, o kilka lat nawet, a u części pacjentów, którzy jeszcze nie otrzymywali insulinę, nawet kilku pacjentów jest bez insuliny. Jest to ogromny fenomen. Jeżeli rzeczywiście tak jest, a jest, i zaraz o wynikach też powiem, chcemy tą metodę właśnie wcześniej zastosować u pacjentów z grupy ryzyka rozwoju cukrzycy typu pierwszego, kiedy jeszcze jest ta choroba nie ma klinicznie, żeby tą chorobę, jak to moja koleżanka powiedziała, zaaresztować, czyli nie dopuścić, żeby ona się ujawniła, żeby pacjent musiał otrzymywać insulinę. No, w jaki sposób jest to choroba uciążliwa?
Teraz jej aresztować nie można.
Teraz jej aresztować, że tak powiem, nie można. Możemy, bo jeszcze nie stosujemy u pacjentów w okresie prediabetes, przygotowujemy się z projektem pod przewodnictwem pana profesora Członkowskiego. Prowadzone są rozmowy z Europejską Agencją Leków, aby projekt był zgodnie z wszelkimi zasadami, aby później można było go już wprowadzić w życie, aby zastosować właśnie u pacjentów, u których jest ryzyko rozwoju cukrzycy, właściwie stuprocentowe, bo jeżeli jest jedno bardzo wysokie przeciwciało lub dwa niżej, a jeszcze do tego dochodzą te zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czyli jeszcze nie mówią nam o cukrzycy, ale w okres ten prediabetes, być może ochronimy te komórki beta-trzustki, które są jeszcze niezniszczone i nie dopuścimy do rozwoju cukrzycy.
Ale cukrzyca chorobą cywilizacyjną, ale czy można, czy badania przesiewowe przewiduje Pani?
No, jeżeli będzie metoda, która będzie już zaakceptowana, to jak najbardziej warto zastosować takie badania przesiewowe i będziemy mogli wykryć już właśnie w okresie prediabetes. Na dzień dzisiejszy badania te nie są szeroko prowadzone, ponieważ na całym świecie nie ma metody poza naszą, która już przynosi zyski dla pacjentów, a jest niestety wysoko płatna. Nie stosujemy tych badań przesiewowych, bo nie ma takiej mocy przerobowej, żeby u wszystkich pacjentów zastosować.
Ale jeśli ktoś chciałby zrobić to komercyjnie, to ile musiałby zapłacić?
Na dzień dzisiejszy jest to umowa z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. To jest jedna szczepionka, kosztuje 165 tysięcy. Wyniki badań pokazały, że należy zastosować na dzień dzisiejszy dwie takie szczepionki w odstępach 3-5 miesięcy. I jeszcze lepiej, gdyby zastosować również rituximab. Jest to przeciwciało anty-CD20, bo limfocyty T-regulatorowe to to jest jak gdyby odporność taka komórkowa. Hamujemy rozwój takiej całej sieci cytokinowej, która uszkadza komórki beta-trzustki, ale za odpowiedzialne również są limfocyty B. I ten drugi lek właśnie hamuje proces z kolei odpowiedzi humoralnej. I stosując jeszcze 4 dawki pomiędzy jedną szczepionką a drugą szczepionką, pozwala nam na bardzo dobre wyhamowanie procesu autoagresji, czyli niszczenia komórek beta-trzustki własne. Ona akurat tak, no, w stosunku do tych szczepionek w granicach 14 tysięcy złotych te 4 dawki, więc to nie
czyli
są
4 razy 14 i 2 razy 165.
Nie, 1 razy, za 4 szczepionki 14. Aha, za 4 rituxy ma być 14 tysięcy.
Pani profesor, tak przypuszczam, że kiedy kilka lat temu rozeszła się wieść o tych testach przełomowej terapii, rodzice z pewnością chcieli wiedzieć więcej, chcieli pomóc swoim dzieciom. Naukowcy chcieli też wiedzieć więcej, co się wówczas działo.
No wtedy było rzeczywiście, było mnóstwo telefonów, bo i dzieci, które już zachorowały, rodzice dzieci, które zachorowały, osoby dorosłe, współpraca tutaj wieloośrodkowa, wspólne zebrania, spotkania, wtedy mogliśmy, jeszcze były to spotkania stacjonarne, przede wszystkim stworzenie wytycznych, kryteriów włączenia do tej terapii, które do dzisiaj są zawarte w ogłoszeniach Uniwersytetu Centrum Klinicznego. No wtedy było tyle dobrze dla pacjentów, że ta terapia była prowadzona w formie i sponsorowana poprzez granty naukowe. Dzięki nim można było przeprowadzić pierwszą, niemal całą drugą fazę badań i dlatego no, wówczas były to terapie były bezpłatne. Teraz są przygotowania tutaj właśnie też bardzo aktywne pod przewodnictwem pana profesora Piotra Czonkowskiego i no przede wszystkim też chodziło o pozyskiwanie funduszy, czyli dlatego też powstała spółka Poltrex w połączeniu również z Gdańskim Instytutem Medycznym. Pojawiła się spółka tak zwana spin-off. Pojawiły się fundusze inwestycyjne, które mają na celu wybudowanie laboratorium, które trwa, właśnie budowa trwa, no i pozyskiwanie na przeprowadzenie dalszej fazy badań, czyli tej trzeciej fazy badań zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji leków.
Jak długo ta faza trzecia może trwać?
No kilka lat. Mhm. Kilka lat, ponieważ to już musi być większa grupa pacjentów. Bardzo restrykcyjne kryteria. Ale jednocześnie też staramy się o to, żeby były nie tylko ta grupa z nowo rozpoznaną cukrzycą, ale też w okresie, że tak powiem, prediabetes.
Mhm. Pani profesor, a rozumiem, że też walczycie o to, żeby ten wynalazek opatentować.
Wynalazek, jeżeli coś się wynajdzie, to trzeba patentować jak najszybciej. I są już 2 patenty, właściwie 3 patenty. Został on opatentowany bardzo szybko na samym początku. Oto wystąpi pan profesor Czonkowski. Mam dużą tu przyjemność również mieć udział. I jest on patentowany w Polsce, w Urzędzie Patentowym Polskim, również europejskim, ale najważniejsze też w zeszłym roku, w lipcu, jest również przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych. Także wynalazki są zabezpieczone, opatentowane. Teraz najbardziej chodzi o to, aby przeprowadzić te wszystkie wyniki badań. Trzymamy kciuki, żeby były pozytywne i żeby można było zastosować u pacjentów właśnie z grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę z potwierdzonym tą predyspozycją genetyczną, immunologiczną i tak jak wspomniałam wcześniej, zaaresztować tą cukrzycę, żeby nie ujawniła się ona klinicznie.
Z naszym cudownym gościem o aresztowaniu cukrzycy mówić będziemy raz jeszcze za chwilę. Pani profesor Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest naszym gościem, a jeśli mają Państwo pytania, to 603-06-0606.
Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo.
Beata Gwoździewicz, witam Państwa ponownie, a ze mną w studiu pani profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Rozmawiamy o badaniach pani profesor, jej zainteresowaniach naukowych i klinicznych, wśród których jest cukrzyca typu pierwszego dzieci. Witam ponownie pani profesor. Proszę nam opowiedzieć teraz, jak działa szczepionka z udziałem limfocytów T. Jak się ją pozyskuje?
To bardzo ważne pytanie. Limfocyty T, które tak naprawdę stanowią niewielką część leukocytów w organizmie, bo tylko 1%, pełnią bardzo istotną rolę. Utrzymują równowagę pomiędzy czynnikami prozapalnymi i antyzapalnymi. One w momencie, kiedy na przykład jakieś zakażenie, bakterie, wirusy, szybko je eliminują, chroniąc własne tkanki przed zakażeniem i przed rozpoczęciem procesu z autoagresji. Jeżeli mamy obniżoną ilość tych limfocytów T-regulatorowych, bądź też ich zmniejszona jest funkcja, wówczas może dojść do autoagresji, do uszkodzenia procesu autoimmunicznego w każdym narządzie, nie tylko w trzustce, ale również tarczycy, na przewodzie pokarmowym, w wątrobie. W cukrzycy typu pierwszego okazało się, że zarówno w tym okresie prediabetes, o którym mówiłam wcześniej, jak i w czasie rozwijającej się cukrzycy i nowo rozpoznanej cukrzycy, tych limfocytów T jest za mało. Dlatego też pomysł był, aby od pacjenta pobrać krew, wyizolować limfocyty T regulatorowe, namnożyć i podać taką samą ilość i z taką samą funkcją, nawet lepszą. I tak to się dzieje właśnie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od pacjenta pobieramy 250 ml krwi, następnie w stacji krwiodawstwa jest rozdzielenie kożuszka leukocytarnego, erytrocytarnego, płytkowego i ten kożuszek leukocytarny idzie dalej do pana profesora, laboratorium profesora Piotra Trzonkowskiego, który izoluje odpowiedniej fenotypie limfocyty T regulatorowe, mnoży ich z 1000 do 3-5 miliardów nawet komórek i pacjent otrzymuje zwrotnie te same komórki, ale znacznie większą ilość. I dzięki temu równowaga pomiędzy tymi czynnikami pro i antyzapalnymi jest. I dzięki temu komórki nie dochodzi do autoagresji, do niszczenia tych pozostałych komórek beta trzustki.
Czy te szczepionki podawane są podczas pobytu w szpitalu, czy w jakim okresie, odstępie czasu?
Tak, chcemy, żeby pacjent był jak najmniej narażony na pobyt w szpitalu. Wiadomo, że dla dziecka jest to duży stres. Więc jeżeli przed pobraniem krwi pacjent przyjeżdża do nas wieczorem, otrzymuje kroplówki nawadniające, następnego dnia pobierane jest to 250 ml krwi i za kilka godzin pacjent idzie do domu. Następnie w ciągu 8, 10, 14 dni, w zależności jak wiek jest dziecka, jak szybko się namnażają komórki. Po tych 10 średnio dniach pacjent zwrotnie dostaje właśnie również w warunkach szpitalnych, ale w ciągu jednego dnia bez takiej dłuższej hospitalizacji. Jest to hospitalizacja w ramach oddziału dziennego. Także to nie jest taka duża uciążliwość dla pacjenta wiążąca się z długim pobytem.
A kwalifikacja do szczepionki zależy od wieku chorego, czy od jakości tej trzustki, zdrowia jej, ilości tych zdrowych jeszcze
komórek beta trzustki. I zależy od wieku, masy ciała i zależy też od tego, czy pacjent jeszcze posiada komórki beta trzustki zdrowe. I dlatego też proces kwalifikacji jest bardzo ważny i rzeczywiście jeszcze jest jeden pobyt właśnie przed ewentualną procedurą terapii limfocytami T-regulatorowymi. Pacjent do nas przyjeżdża, wykonujemy liczne testy dynamiczne, które nam mówią o zawartości jeszcze prawidłowych komórek beta trzustki i jeżeli pacjent te komórki ma, to wówczas oczywiście pobierano też inne badania na różnego rodzaju wirusy, czy też nie ma jakichś ukrytych form, na przykład gruźlicy. I ważne jest to, żeby pacjent był, miał odpowiednią masę ciała, ponieważ zestawy infuzyjne, czyli zestawy, za pomocą których pobieramy krew, te 250 ml, są to nadal zestawy dla osób dorosłych, więc średnica igły jest dosyć duża. Dlatego też ten wiek jest mniej więcej 8 lat, czasem obniżamy do 6 lat, czekamy na produkcję nowych zestawów i też na mniejszą możliwość pobierania krwi. Już dzisiaj pan profesor Trzonkowski mówi, że być może będzie można też i ze 100 ml namnożyć komórki. Więc na dzień dzisiejszy w kwalifikacji to najczęściej są to pacjenci 7-8-letni z masą ciała 30 kg i jeszcze z prawidłowymi, chociaż w części komórkami beta-trzustki, aby ochronić je przed autoagresją.
Pani profesor, tak sądzę, że takie badania, które pani prowadzi, to ogromna nagroda dla naukowca, kiedy widzi się, że ten projekt jest doceniony, kiedy pacjenci zyskują zdrowie, gdy to jest wszystko wdrażane i gdy to jest wraz z pani pracą budowane, gdy to wszystko idzie do przodu.
Tak, to jest nagroda dla całego zespołu, zespołów właśnie, którzy bezpośrednio produkują komórki beta-trzustki, czy zespoł pana profesora Trzonkowskiego, nas, klinicystów, którzy bardzo się cieszą, że mogą współpracować, ponieważ poprawiamy jakość życia pacjenta, jeżeli już z różną rozpoznaną cukrzycą, bądź nie dopuszczamy do rozwoju cukrzycy, jest to ogromna nagroda. Zostało też to docenione przez liczne instytucje. Już w 2012 roku Złoty Skalpel 2012 docenił jako najbardziej innowacyjny wynalazek w Polsce. Rok później Polska Akademia Nauk nagrodziła. Pan profesor Trzonkowski był nagrodzony też takim Noblem Polski przez Fundację Nauki. Ja miałam też możliwość i wielki zaszczyt otrzymania Nagrody Miasta Gdańska imieniem Heweliusza. To nam oczywiście dodaje skrzydeł, że idziemy w dobrym kierunkiem, ale najbardziej, co nas cieszy, to cieszy przede wszystkim uśmiech dziecka, które nie musi otrzymywać tak dużej dawki insuliny. Poprawia się jego jakość życia. A największą satysfakcją będzie, jeżeli nie będziemy dopuszczać do rozwoju cukrzycy, tylko monitorować i ewentualnie modyfikować dotychczasową terapię, ją udoskonalać o tak zwane, na przykład, które pan profesor Trzonkowski w tej chwili prowadzi, limfocyty te specyficzne, które będą bezpośrednio biegły do konkretnego narządu. Na przykład w przypadku cukrzycy typu pierwszego dotyczy to komórek beta-trzustki, ale też one są prowadzone, liczne badania w innych schorzeniach. Jest jednocześnie prowadzony projekt również w Gdańskim Instytucie Medycznym dotyczący stwardnienia rozsianego. Ale to jest przyszłość właściwie wszystkich chorób autoimmunologicznych. Nawet mówimy teraz o immunoendokrynologii, bo każdy proces autoimmunologiczny są to choroby XXI wieku. Różne są przyczyny, oczywiście różne środowiskowe. Myślę, że te terapie właśnie autoimmunologiczne będą sprzyjać zatrzymaniu tym procesom niszczącym poszczególne narządy, które są podane autoagresji.
Panie profesor, a czy cukrzyca u dziecka może być wrodzona? Czy można ją rozpoznać jeszcze na etapie ciąży?
Tak, cukrzycę mamy wrodzone, to dzięki rozwoju badań genetycznych od 2004 roku współpraca z profesorem Młynarskim, profesorem Borowcem, czy też za granicą profesorem Hattersleyem pokazały, że są pewne mutacje, które odpowiadają za cukrzycę wrodzoną. Kiedyś myśleliśmy, że to jest to cukrzyca typu pierwszego. Dzięki temu różnym rodzajom mutacjom właśnie glukokinazy, czy też podjednostki KIR6-2, czy też różnego rodzaju mutacje dotyczące takich czynników transkrypcyjnych komórek beta-trzustki, wykrywając te mutacje, możemy zastosować leki doustne, nie insulinę, ale leki doustne, które poprawiają możliwość wydzielania insuliny komórek beta-trzustkowych. Okazuje się, że ci pacjenci mają insulinę, tylko nie potrafią jej wydzielić poprzez zmiany pewnych kanałów, które są w błonach komórkowych komórek beta-trzustki. Jak pani się pyta, o czy możemy rozpoznać w momencie, kiedy dziecko jest w ciąży, u samego dziecka nie. Natomiast jeżeli występuje cukrzyca ciążowa, to możemy wykryć tak zwaną mutację glukokinazy, ponieważ w tym czasie, kiedy jest cukrzyca ciążowa, zawsze wykonujemy test doustnego obciążenia glukozą. I okazuje się, że pacjentka ma nieprawidłową glikemię nadczo. Nie badała dotychczas, ale okazało się, że właśnie siostra, brat, ktoś w rodzinie miał cukrzycę. I dlatego też każda kobieta, która ma cukrzycę ciążową, powinna być pod opieką diabetologa i być może mieć tak zwaną mutację glukokinazy, którą warto na wczesnym etapie rozpoznać, ponieważ wystarczy leczenie za pomocą diety ubogo-węglowodanowej, a dzięki temu w przyszłości nie rozwinie zawału mięśnia sercowego w wieku 50 lat, czy też udaru
mózgu. Ale to
mózgu.
U matki, a u dziecka?
U dziecka nie. W momencie, kiedy jest w łonie, to nie. Natomiast oczywiście to dziecko może dziedziczyć tą chorobę. Natomiast rozpoznajemy w momencie, kiedy dziecko się urodzi, kiedy ma wysokie poziomy glikemii i jeżeli cukrzyca rzeczywiście występuje w okresie noworodkowym czy niemowlęcym, to najczęściej są to cukrzyce wrodzone i tak jak wspomniałam, jeżeli wykryjemy odpowiednią mutację, nie zawsze musi to być leczenie insuliną. Mogą być to na przykład pochodne sulfonylomocznika.
A wirusy, pani profesor, czy mogą wywołać cukrzycę?
Tak, oczywiście. My już na dzień dzisiejszy wiemy, że pewne wirusy, cytomegalik, koksaki, mają pewne antygeny w swoich błonach, bardzo zbliżone sekwencją swoich aminokwasów do antygenów komórek beta trzustki. Mogą tworzyć się przeciwciała, które działają, że tak powiem, krzyżowo. Czyli z jednej strony mogą wywołać proces autoimmunologiczny, własne komórki stają się jak gdyby obce dla własnego organizmu, ale mogą również powodować bezpośrednią destrukcję. One są tak, my to mówimy, że jest duży tropizm do danej komórki, na przykład właśnie komórki beta trzustki. I wiemy już na dzień dzisiejszy, że niestety COVID-19 jest to wirus, który wywołuje tą destrukcję komórek beta trzustki. Już obecnie po części widzimy znaczny wzrost zachorowania na cukrzycę typu pierwszego, szczególnie w grupie dzieci najmłodszych i prawdziwy wysyp pewnie rozpocznie się za kilka lat. Tym bardziej, że wiemy, że te dzieci z racji przeciwwskazań, małe dzieci nie były szczepione, a były największym rezerwuarem tego wirusa. Także tutaj też z tej strony zachęcam wszystkich rodziców, żeby szczepić.
No,
jedyne
co,
szczepić. Mhm. Jeżeli są wskazania pewnego wieku, wchodzą nowe wskazania, jak najbardziej szczepić, inaczej tej prewencji nie będziemy mogli osiągnąć.
Pani profesor, 2004 rok to był rok, kiedy pani po raz pierwszy zastosowała osobiste pompy insulinowe u 2 7-tygodniowych niemowląt, które chorowały na cukrzycę. Ma pani kontakt z tymi dziećmi? To dziś 18-latki już, tak?
Tak, to już jest faktycznie 18-latki. Mam kontakt z jednym szczególnie bardzo mi bliskim pacjentem. To był pierwszy pacjent, który zachorował na cukrzycę. Wtedy nie było tego leczenia peny, które miały rozdzielczość podania 2 jednostek insuliny, a pacjent wymagał 0,02 jednostki na przykład na insulinę na posiłek. Także te dzieci niestety wcześniej umierały, a najczęściej z powodu zakażeń szpitalnych, ponieważ insulina była podawana przy pomocy pomp infuzyjnych, ciągła hospitalizacja. Więc wówczas tak sobie pomyślałam, czy pompy insulinowe, które podawały insulinę z rozdzielczością 0,05 jednostki, nie zastosować u takiego małego pacjenta. Niestety to był czas, kiedy przeciwwskazanie było stosowanie pomp insulinowych poniżej 12 roku życia. Ale udało mi się tutaj z panią profesor Balcerską uzyskać zgodę z Komisji Bioetycznej i zastosowaliśmy po raz pierwszy na świecie pompy insulinowe u tak małego dziecka. Ono z dnia na dzień pięknie przybierał na masie ciała, fantastycznie też się rozwijało. I powiem więcej, to już jest prawie osoba dorosła, osiągnęło duże wyczyny sportowe. Między innymi było mistrzem Polski w karate.
Gratulujemy.
Także to duma rozpiera i też warto czasem
czyli
łamać
pewne. Czyli taka przepustka do lepszego życia, tak? Do normalnego życia.
I w ciągu kilku lat właściwie na całym świecie leczenie za pomocą pomp insulinowych stało się...
Dziś leczy, to jest takie normalne leczenie, tak?
Tak, oczywiście stosujemy pompę u najmniejszych dzieci, jeszcze stosując jednocześnie systemy monitorowania glikemii. Wówczas to niestety było ukucie już nawet opuszków palców stóp u takiego małego dziecka, bo opuszki palców rąk już były tak pokute, że
A jest pani też zaangażowana w zabieganie o refundację elektrod do systemu ciągłego monitorowania glikemii. Kiedy ma znaczenie taki ciągły monitoring?
Ciągły monitoring ma ogromne znaczenie. Już dziś wiemy, że nie ma leczenia cukrzycy bez systemu monitorowania glikemii. Tu Państwu powiem, jaką funkcję spełnia, jak bardzo wielką funkcję spełniają systemy monitorowania glikemii. Praktycznie glukometry powinny, a szczególnie w populacji pediatrycznej, przejść do lamusa, ale również i u dorosłych. Możemy to porównać do kierowcy, który jeździ po mieście zamkniętymi oczami i otwiera oczy tylko co kilka godzin, żeby zobaczyć, gdzie się jest. No może w ogóle za chwilę mieć wypadek i nie dojechać do celu. Podobnie jest pomiary glikemii przy pomocy glukometru. My tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Dużo pacjentów, szczególnie w wieku dorosłych, w ogóle ma nieświadomość hipoglikemii. I
badanie o 8, o 10, o 12, tak?
I kilka jest... pomiarów, bo ile można się kłuć w opuszki palców, a ile można u małych dzieci. Natomiast dzięki systemom, które pojawiły się i które są refundowane od 2019, jedna od 2022, zaraz powiem o nich, pozwoliły na w ogóle zmiany filozofii leczenia. My dziś odstępujemy od glukometrów, mamy systemy monitorowania glikemii poprzez skanowanie, czyli jest elektroda założona na przedramieniu i pacjent w każdej chwili, odbiornikiem tym może być nawet komórka, przybliża komórkę do tego sensora i w każdej chwili widzi poziom glikemii, mało tego, jeszcze widzi trendy zmian glikemii, czy ten poziom glikemii za chwilę wzrośnie, czy też się obniża i na tej podstawie też podejmujemy decyzje terapeutyczne, nie na podstawie punktowego pomiaru glikemii. Drugi system monitorowania glikemii to jest system w sposób ciągły, w sposób rzeczywisty, bez udziału pacjenta 289 pomiarów glikemii pacjent
widzi. I wyniki w chmurze.
I to wszystko jest w chmurze, może taką aplikację pacjent przekazać, rodzic widzi wszystkie te pomiary, my widzimy jako lekarze i możemy wspólnie podejmować te decyzje terapeutyczne.
Może być natychmiastowa reakcja i bezpieczeństwo.
Oczywiście, bo dlaczego? Dlatego, że dzięki tym systemom monitorowania glikemii widzimy non-stop poziomy glikemii i teraz już nie poziom hemoglobiny glikowalnej jest tym parametrem wyrównania cukrzycy, bo jest to średnia wysokich, niskich cukrów, tylko nam zależy o nowy pojawił się nowy parametr, tak zwany time in range, czyli czas w zakresie, w jakim odsetku pacjent ma poziomy glikemii w granicach normoglikemii. Zależy nam, aby ten TIR, czyli ten poziom odsetek tego czasu zakresu był powyżej 70%. I tu Państwu powiem, że nasi pacjenci na świecie są najlepiej wyrównani. Ten TIR wynosi ponad 80%. Nie są to wpisywane poziomy glikemii ręcznie, tylko jest to brane z chmury, są przetwarzane i te dane są z każdego państwa. Polska awansuje się na pierwszym miejscu. I
ten... Pani profesor, niezwykłe to panią słuchać, niezwykłe, że to wszystko dzieje się w Gdańsku, niezwykłe, że dwie ulice od Radia Gdańsk mamy tak niezwykłych naukowców, którzy w taki cudowny sposób pomagają ludziom chorym na cukrzycę, wspierają najmłodszych i tych starszych. Nasz czas niestety dziś w tej audycji dobiega końca. Pani profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii, a także Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę, do której jeszcze z pewnością będziemy wracać.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Beata Gwoździewicz.
Radiowo, naukowo.